Rozdział 41. Ciotki Dory. Nadeszła na koniec wyczekiwana odpowiedź. Staruszki przesyłały pozdrowienie panu Copperfieldowi wraz z zapewnieniem, że list jego wzięły pod rozwagę dla dobra stron obu. Wyrażenie to mrowiem mnie przejęło nie tylko dlatego, że dotyczyło zajść uprzednich, lecz i dlatego, że zauważyłem już w życiu, iż wyrażenia podobne bywają zwykle nader elastyczne, dają się najrozmaiciej naginać do okoliczności i do niczego nie zobowiązują. Dalej panny Spenlow uważały za rzecz niestosowną omawiać przedmiot takiej wagi korespondencyjnie i prosiły pana Copperfielda o ustne porozumienie. W naznaczonym dniu oczekiwały jego odwiedzin w towarzystwie, jeśli można, zaufanego jakiego przyjaciela. Na list ten pan Copperfield odpisał natychmiast, oświadczając, że stosownie do żądania panien Spenlow w naznaczonym przez nie dniu będzie miał zaszczyt przedstawić się im w towarzystwie przyjaciela swego, pana Tomasza Traddlesa, jurysty. Po wysłaniu tej odpowiedzi pan Copperfield wpadł w nerwowe podniecenie, w którym do dnia odwiedzin pozostał. Położenie zaostrzało się tym bardziej, że brakło mi pomocy panny Mills, bowiem pan Mills, który zawsze stawać musiał w poprzek mym planom, tak mi się przynajmniej zdawało, postanowił udać się właśnie do Indii. Po co do Indii? Po to chyba, aby tym utrudnić moje obecne położenie. Czyż nie prowadził handlu ze wschodem, który mi się przedstawiał jako stosy kaszmirów i słoniowej kości? Czyż w młodości swej nie zamieszkiwał Kalkuty, małoż mu tego było i oto teraz znów w te gorące kraje chciał dążyć? Nie tylko sam odjeżdżał, lecz ciągnął za sobą córkę, która obecnie wyjechała na wieś, by pożegnać krewnych. Dom w Londynie zwijali, rozprzedając meble i sprzęty. Nawet Magiel przejść miał w obce ręce. Przewrót kompletny. A jam nie miał jeszcze czasu przyjść do siebie po uprzednim wstrząsie. Długo debatowano, jak mam się ubrać na tę ważną wizytę. Walczyłem pomiędzy chęcią wyglądania jak najlepiej, a strachem skompromitowania czymś mej powagi w oczach panien Spenlow. Usiłowałem zachować miarę. Ciotka pochwaliła to umiarkowanie, a pan Dick, gdyśmy z Traddlesem schodzili ze schodów, cisnął za nami stary trzewik. Traddles był najpoczciwszym pod słońcem chłopakiem. Kochałem go z całego serca, lecz mógłby na tę okazję lepiej wyszczotkować włosy. Włosy te nieszczęsne sterczały mu na głowie jak kolce jeża. Spojrzałem nań z przerażeniem. Mogło to nas zgubić. Ośmieliłem się zauważyć to, prosząc go jednocześnie, czy by nie mógł przypłaszczyć włosów. Zrobiłbym to chętnie, rzekł, zdejmując kapelusz i gładząc czuprynę. Ale widzisz, nic nie pomaga. Nie ma na to rady. Jak to nie ma rady? Ano widzisz, nic nie pomaga. Przygniótłbym 100-funtowym ciężarem, podłożyłbym pod prasę, nic nie pomoże, znowu się podniosą. Nie masz wyobrażenia, jaka to uparta szczecina. Zdetonowany byłem, lecz zachwycony jak zwykle prostotą i dobrocią mego przyjaciela. Powiedziałem mu, że chyba jego upór wyraża się we włosach, gdy tymczasem on sam zawsze skłonnym bywa do wszelkich ustępstw. Och, z tymi włosami, mówił Traddles. Stoją mi one na zawadzie od samej kolebki. Żona mego wuja cierpieć ich nie mogła, działały jej na nerwy. O mało co nie stanęły też pomiędzy mną a Zofią. Nie podobały się jej? Jej? Owszem. Ale starsza siostra, wiesz, owa piękność, żartowała z nich ciągle. Sądzę, że się wszystkie śmiały. Przyjemne, zauważyłem. A tak, dobrodusznie odparł Traddles. Bawi to je. Utrzymują, że Zofia pukiel mych włosów, który posiada, pod prasą trzymać musi. No, śmiejemy się z tego. Wiesz co, mój drogi, rzekłem. Muszę się uciec do twego doświadczenia. Gdyś się zakochał w swej Zofii, czy byłeś zmuszony oświadczać się jej rodzinie? Czy przeżyłeś podobne memu dzisiejszemu przejście? Po poczciwej jego twarzy przemknęła chmura. Ze mną, widzisz, niełatwa była sprawa, rzekł. Mówiłem ci już, jak dalece Zofia jest użyteczna w rodzinie. Nie mogą się tam bez niej obejść. Nie przypuszczali, żeby kiedykolwiek miała wyjść za mąż i nazywali ją nawet zawsze starą panną. To też gdy z największą ostrożnością wspomniałem o zamiarach moich pani Kruller, matce? Matce, żonie wielebnego Horacjusza Krullera, gdy wspomniałem z największą ostrożnością, krzyknęła i zemdlała. Miesiące upłynęły, zanim ośmieliłem się przemówić powtórnie. Jakże to było? Pomógł mi sam wielebny Horacjusz. Najgodniejszy to pod słońcem człowiek. Przekonał żonę, że winna zrobić tę ofiarę, że zaś ofiara odległa jeszcze jest. Powinna mi wybaczyć. Co do mnie, upewniam cię. Zdawało mi się, że jestem co najmniej jastrzębiem w gołębniku. Ale siostry musiały być za tobą. Nie mogę tego powiedzieć. Gdy skończyłem z matką, przyszła kolej na Sarę. Wiesz, tę, co niedomaga, chorą na kręgosłup. Pamiętam. Załamała ręce, przewróciła oczy, zbladła jak chusta. Padła bez zmysłów. Przez dwa dni nic do ust nie wzięła, oprócz grzanek z wodą. Nieznośna dziewczyna, zauważyłem. Przeciwnie, mój drogi. Śliczne to kochane dziewczę. Taka przy tym uczuciowa, wszystkie one zresztą są uczuciowe. Zofia mówiła mi potem, że nikt nie zdoła wyobrazić sobie, jakich się od Sary nasłuchała wyrzutów. Wierzę bardzo. Czułem, jakbym popełnił jakąś zbrodnię. Po Sarze przyszła kolej na pozostałe 8, a na każdej wywarło to piorunujące wrażenie. Dwie najmłodsze, te, których wychowaniem Zofia się zajmuje, znienawidziły mnie. Teraz się przynajmniej z tobą pogodziły? Tak, trochę. Nie mówimy o tym, a zwłoka i niepewność mego położenia uspokajają je nieco. Wyobrażam sobie, co to będzie przy zaślubinach. Wesele podobne będzie pogrzebowi. Czym zdołam ukoić żal ich, gdy im odbiorę Zofię? Mówił to, pamiętam, zupełnie poważnie, zafrasowany, na co zresztą wówczas nie zwracałem szczególniejszej uwagi, tak zajęty byłem sobą. Zbliżaliśmy się właśnie do mieszkania ciotek Dory, a wzruszenie moje wzrastało. Traddles zaproponował, by odświeżyć się szklanką piwa. Wypiwszy je, zadzwoniliśmy do drzwi panien Spenlow. Wydało mi się, gdy służąca otworzyła nam, że oczy niezliczonego tłumu na mnie się zwracają. Przeszedłszy przez pusty hol, w którym wisiał barometr, znaleźliśmy się w małym bawialnym pokoju z wychodzącymi na ogródek drzwiami. Pamiętam, że po zdjęciu kapelusza włosy Traddlesa przedstawiały widok opłakany. Wyglądały jak te komiczne, za naciśnięciem sprężyny z pudełek wyskakujące figury. Pamiętam, że stary na konsoli stojący zegar nie uderzał tak silnie, jak bijące mi w piersiach serce. Pamiętam, żem się oglądał nieśmiało dokoła, spodziewając się dostrzec choć cień Dory. Pamiętam, że z dala dochodziło mnie warczenie jeepa. Pamiętam wreszcie, żem odepchnął Traddlesa pod kominek, kłaniając się nisko przed dwiema staruszkami, przedstawiającymi zdrobniały i zczerniały wizerunek nieboszczyka, pana Spenlow. Proszę siadać, ozwała się jedna z nich. Potknąłem się o Traddlesa, o mało nie usiadłem na kotce i teraz dopiero zauważyłem, że pan Spenlow musiał być najmłodszym z rodzeństwa, a pomiędzy siostrami było 6 do 7 lat różnicy. Młodsza trzymała w ręku mój list, nadając ton całej wizycie. Na list spoglądała przez szkła. Obie jednakowo były odziane, lecz młodsza odznaczała się pewną elegancją. Miała więcej wstążek, bransolet, szpilek, była żywsza w ruchach. Obie zresztą spokojnie i wytwornie trzymały się prosto, a starsza, z założonymi na piersiach rękoma, podobna była do posągu. — Panie Copperfield — przemówiła młodsza, zwracając się do Traddlesa. Zły początek. Traddles wyjaśnił, że to ja właśnie jestem panem Copperfieldem. Obie panie zdziwiły się bardzo. Tam gdzieś z dali dochodziło warczenie jeepa. Ktoś go upominał, chcąc uciszyć. — Panie Copperfield — zwróciła się już tym razem do mnie, dama z listem. Ukłoniłem się. Siostra moja Lavinia, ozwała się starsza dama, znając się na podobnych sprawach, powie panu, panie Copperfield, cośmy uchwaliły jako najstosowniejsze, dla zapewnienia szczęścia obu stron. Z czasem dowiedziałem się, że znajomość spraw sercowych panna Lavinia zawdzięczała niejakiemu panu Ridgerowi, który grywał w wista i uchodził za zakochanego w jej osobie. Zdaniem moim, pan Ridger najniesłuszniej był o to posądzany i żadna poszlaka nie zdradzała nigdy stanu jego uczuć. Lecz obie te panie, panna Lavinia i panna Clarissa, najmocniej były przekonane, że od oświadczyn powstrzymała go tylko śmierć przedwczesna, około 60, z nadmiernej ilości zażywanych trunków, jak utrzymywali niektórzy, z miłości, wedle przekonania starych panien. Przechowywano jego portret o rozkwitłym wymownie przeciw tymże posądzeniom świadczącym nosie. Nie wspominajmy przeszłości, rzekła panna Lavinia. Zapieczętowała ją śmierć naszego brata. Wprawdzie, dodała panna Clarissa, nie widywałyśmy się prawie z bratem naszym, lecz nie istniały pomiędzy nami żadne poważne nieporozumienia. Francis szedł swoją, my zaś swoją drogą, uważając, że tak będzie lepiej dla obu stron. Jak też istotnie było. Obie siostry mówiąc, pochylały się nieco w przód. Obie też, gdy kończyły mówić, prostowały się. Panna Clarissa nie rozkładała złożonych na piersiach rąk. Czasem tylko końcami palców wygrywała ciche jakieś arie, menuety zapewne, gawoty może. Położenie bratanicy naszej, mówiła panna Lavinia, zmieniło się bardzo ze śmiercią jej ojca. To też mamy prawo wnioskować, że wraz ze zmianą położenia zmieniłby się i pogląd naszego brata w sprawie dotyczącej celu pańskich odwiedzin, panie Copperfield. Nie mamy powodu powątpiewać o charakterze i zdolnościach pańskich i przekonane jesteśmy, o tak, święcie przekonane o przywiązaniu pańskim do bratanicy naszej. Upewniłem je, że się nie mylą, że nikt nigdy nikogo nie kochał, nie mógł kochać tak, jak ja kocham Dorę. Traddles pomrukiwał twierdząco. Panna Lavinia miała zabrać głos, gdy panna Clarissa, powracając do wspomnień o bracie, przerwała jej. Jeżeli by matka Dory, a żona brata naszego Francisa, nie sądziła, że nie ma u jej stołu dość miejsca dla pomieszczenia całej rodziny, lepiej by na tym wyszły obie strony. Siostro, Clarisso, zapomnijmy o tym, upomniała Lavinia. Siostro, Lavinio, odparła starsza. Wiąże się to z obecną naszą rozmową. W to, co do ciebie należy i w czym wprawniejsza jesteś ode mnie, mieszać się nie myślę, ale w tym znów mam głos swój i zdanie. Otóż powtarzam, dla obu stron lepiej byłoby, jeśli by matka Dory, a żona brata naszego Francisa, od razu postąpiła otwarcie. Wiedziałybyśmy, czego się mamy trzymać. Powiedziałybyśmy jej, prosimy cię, nie zapraszaj nas nigdy i wszelkim nieporozumieniom położony byłby raz na zawsze kres. Gdy panna Clarissa milkła, panna Lavinia zaczynała mówić, przyglądając się ustawicznie przez szkła listowi, który trzymała w ręku. Oczy miały obie okrągłe, ptasie. W żywości ruchów ich, w całej drobnej postawie było też coś ptasiego. Podobne były do kanarków. Panna Lavinia tak mówiła. Siostra moja Clarissa i ja użyczamy panu, panie Copperfield, pozwolenia bywania w naszym domu w charakterze starającego się o bratanicę naszą Dorę Spenlow. I jeśli się podobało bratu naszemu, wtrąciła starsza, zamknąć się w murach Commons, nie nasza to była rzecz. Skoro Francis, jak i żona jego mogli sobie wybrać, jakie im się podobało towarzystwo, to chyba ja i Lavinia też możemy wybrać sobie takie, jakie się nam podoba. Ponieważ pytanie to zwracało się do mnie i do mego przyjaciela, obowiązkiem naszym było udzielić twierdzącej odpowiedzi. Nikt nie potrafiłby określić, co zawierało mruczenie Traddlesa. Co do mnie, zapewniłem o słuszności tego zdania. Siostro Lavinio, mów, duszko, ozwała się panna Clarissa. Panna Lavinia mówiła. Z wielką uwagą, siostra moja Clarissa i ja przeczytałyśmy list pański, panie Copperfield. Pokazałyśmy go ostatecznie bratanicy naszej i omówiłyśmy z nią jego treść. Nie wątpimy, że wyobrażasz pan sobie, iż ją kochasz. Wyobrażam, zawołałem. Och, pani! Powstrzymało mnie ptasie spojrzenie panny Klarysy. Nie powinienem był przerywać wyroczni. Bo to, ciągnęła spoglądając znacząco na siostrę panna Lawinia, prawdziwe, głębokie, stałe, dojrzałe przywiązanie nie bywa skore do oświadczeń. Wyraża się lękliwym milczeniem. Skromne jest, cofa się, wyczekuje. Takie bywa prawdziwe, głębokie, dojrzałe przywiązanie. Czasem życie całe przejdzie, a ono się nawet nie wychyli z cienia. Nie wiedziałem wówczas, do czego ta mowa była skierowana. Lecz po kiwaniu głową panny Klarysy domyśliłem się aluzji ukrytej w tych słowach. Natomiast lekkie, ciągnęła panna Lawinia, oj, jakże lekkie uczucia młodzieńcze w porównaniu z tymi, o których dopiero mówiłam, wyglądają jak pył przy skale. Z tego to względu siostra moja Klarysa i ja niepewne byłyśmy, co w tym wypadku począć, panie Copperfield i panie Traddles, powiedział mój przyjaciel. Przepraszam pana, tak właśnie, Traddles, mówiła panna Lawinia, spoglądając przez szkła na mój list. Tak właśnie, Traddles, jurysta. Traddles zarumienił się po uszy. Co do mnie, chociaż nie byłem jeszcze do tego upoważniony, zdawało mi się, że słowa panny Lawinii, ciekawość takich szczegółów jak zawód mego przyjaciela, najlepsze mi rokują nadzieje. Zdawało mi się, że panna Lawinia bierze młodociane me uczucia pod swą opiekę, a panna Klarysa wtóruje jej, zwracając się pamięcią ku bratu i zerwanym z nim stosunkom. To dodało mi odwagi, by zapewnić ponownie te panie, że kocham Dorę więcej, niż zdołam wyrazić, niż kto bądź zrozumieć to potrafi. Odwołałem się do świadectwa przyjaciela mego, Traddlesa. Poparł mnie z zapałem, jak gdyby szło o przekonanie całego areopagu sędziów. Wywarło to na staruszkach jak najlepsze wrażenie. Mówię zresztą z własnego doświadczenia, ciągnął Traddles, ponieważ sam jestem zaręczony z młodą osobą, jedną z 10 sióstr w Devonshire i na razie nie wiem jeszcze, kiedy miłość ma uwieńczona zostanie. Więc zgadzasz się pan na to, com dopiero rzekła? Zawołała uradowana panna Lawinia, że prawdziwe przywiązanie skromne bywa, cofające się, wyczekujące. Najzupełniej się z tym zgadzam, pani. Panna Klarysa pokiwała głową, patrząc na siostrę. Panna Lawinia zaś zamieniła z nią spojrzenie i westchnęła cicho. Siostro Lawinio, oto flakonik z octem. Zawołała panna Klarysa. Panna Lawinia podniosła do nosa flakonik i patrząc przyjaźnie na Traddlesa, mówiła dalej. Siostra moja i ja nie wiedziałyśmy, doprawdy, panie Traddles, co myśleć o tym młodocianym przywiązaniu. Mogło ono być złudzeniem, tak ze strony pana Copperfielda, jak i bratanicy naszej. Córki brata Francisa, wtrąciła panna Klarysa. Ha, jeśli by matka Dory, a żona brata naszego uważała za stosowne wezwać nas do swego stołu, lepiej byśmy znały naszą bratanicę i wiedziały, co o tym sądzić. Mów dalej, siostro Lawinio. Panna Lawinia odwróciła mój list, szukając wzrokiem uwag, jakie na nim poczyniła ołówkiem. Wypada nam, panie Traddles, poczęła zasiągnąwszy rad owych notatek, wypróbować uczucia, z jakim się przyjaciel pański oświadcza, ale dotychczas nie wiemy jeszcze ostatecznie, co o nich sądzić mamy. Dla naocznego przekonania się o ich wartości upoważniamy pana Copperfielda do bywania w domu naszym. Nigdy nie zapomnę wdzięczności, jaką winienem paniom, zawołałem uszczęśliwiony. Ale, dodała panna Lawinia, na razie przynajmniej chcemy traktować wizyty pana Copperfielda jako składane nam, ciotkom Dory. Nie zobowiązujemy się niczym, dopóki nie nadarzy się nam sposobność. To jest, dopóki tobie nie nadarzy się sposobność, siostro Lawinio, wtrąciła panna Klarysa. Niech i tak będzie, westchnęła panna Lawinia. Dopóki tedy nie nadarzy mi się sposobność wypróbowania tych uczuć. Zgodzisz się zapewne, Copperfieldzie, zwrócił się do mnie Traddles, na słuszność stawianego żądania. Najzupełniej, zawołałem uszczęśliwiony. W takim razie, mówiła panna Lawinia, znowu zaglądając do swych notatek, Musimy nadto wziąć od pana Copperfielda słowo honoru, że nie będzie w tajemnicy przed nami dążył do żadnych porozumień z bratanicą naszą. Żadnego nie uczyni kroku, z którego by się w pierwej nie zwierzył nam. Tobie, siostro Lavinio. Niech i tak będzie, westchnęła panna Lavinia, z którego by się tedy mnie nie zwierzył. Na to musimy mieć słowo pana Copperfielda, aby żadne w tej mierze nie powstało nieporozumienie. Jeśli pan, panie Traddles lub przyjaciel pański, możecie mieć w tym względzie jakąś wątpliwość, pozostawimy to wam do namysłu. Zapewniłem, że namysł jest niepotrzebny. Zobowiązałem się słowem honoru, biorąc Traddlesa na świadka i oświadczyłem, że gardziłbym sam sobą, jeśli bym się w najmniejszej mierze sprzeniewierzył danemu słowu. Stój pan! Zawołała panna Lavinia, podnosząc rękę. Stój pan! Umówione było między nami, że damy panom kwadrans czasu do namysłu. Odetchniemy tedy za pozwoleniem. Darmo upewniałem, że namysł jest zbyteczny. Tak było umówione, więc wyszły pełne ptasiej godności, pozostawiając mnie z Traddlesem, który się rozpłynął w powinszowaniach. Równo po upływie kwadransa zjawiły się, szeleszcząc jedwabnymi sukniami, tak jak gdyby ptasie skrzydła ciągnęły po zeschłych jesiennych liściach. Powtórzyłem uprzednie przyrzeczenie. A teraz twoja kolej, siostro Klaryso, rzekła panna Lavinia. Panna Klarysa po raz pierwszy rozłożyła ręce, otwierając mały, leżący przed nią notatnik. Miło nam będzie, mówiła czytając w notatniku, widywać co niedzielę pana Copperfielda przy naszym stole. Obiadujemy o 3:00. Skłoniłem się. W tygodniu miło nam będzie gościć u siebie pana Copperfielda wieczorem. O 6:30 pijamy herbatę. Znowu się skłoniłem. Zatem 2 razy na tydzień, rzekła, odwiedzać nas pan zechce. Znów się skłoniłem. Może też wzmiankowana w liście pańskim ciotka jego, panna Trotwood, odwiedzić nas raczy. Jeśli wymiana wizyt ma wyjść na dobre dla stron obu, chętnie je przyjmujemy i oddajemy wzajemnie. Lecz jeśli, jak to sądził brat nasz Francis, przerwanie stosunków ma wyjść na dobre obu stronom, to znów co innego. Upewniłem, że ciotka moja pragnie mieć zaszczyt poznać te panie, chociaż w rzeczy samej wątpiłem, aby się mogły wzajemnie sobie podobać. Tak załatwiwszy całą tę sprawę, ucałowałem z kolei ręce obu staruszek. Wówczas panna Lavinia, przeprosiwszy Traddlesa, zaproponowała mi przejście z nią do dalszych pokojów. Przebiegł mnie dreszcz rozkoszny. Przy samych drzwiach, a może i z uszkiem u klamki, stała moja Dora. Jeep siedział w kominku z pyszczkiem owiniętym ręcznikiem. Och, jakże piękna była w czarnej, żałobnej sukni. Jak płakała, nie mogąc się długo uspokoić. Jakże byłem szczęśliwy. Wydobyliśmy Jeepa z kominka i uwolniliśmy z więzów. Warczał i sapał długo jeszcze. Doro, droga moja, jedyna, moja Doro. O nie, czyż nie jesteś moją, na zawsze moją? Tak, tak, ale takem wystraszona. Wystraszona Doro? Nie mogę go ścierpieć. Po co on tu przyszedł? Kto, kochanie? Ten tam, twój przyjaciel. Co mu do tego wszystkiego? Głupi być musi, prawda? Czarująca była z dziecięcym, kapryśnym grymasem. Najlepszy to pod słońcem chłopak, zawołałem. Ależ nam najlepszy pod słońcem chłopak niepotrzebny. Poznasz go i polubisz, zobaczysz, upewniałem i przekonywałem. Ciotka moja wkrótce tu przybędzie. Polubisz ją pewnie. Nie przyprowadzaj jej tu, mówiła Dora wśród szybkich pocałunków, załamując rączęta. Nie chcę, to taka nudna, zła, stara musi być baba. Nie chcę jej widzieć. Daddy. Daddy było spieszczeniem imienia David. Co tu mówić? Śmiałem się, podziwiałem moją grymaśnicę. Kochałem ją. Pokazała mi nowe sztuczki, których wyuczyła Jeepa. Na mgnienie oka służył, oparty o poręcz fotela i natychmiast opadał na 4 łapki. Przypatrywałbym się temu całymi godzinami, pozostawiając Traddlesa na pastwę obu staruszek, lecz panna Lavinia uznała za stosowne przerwać mą ekstazę. Panna Lavinia lubiła bardzo Dorę i upewniała, że za młodu zupełnie była do niej podobna. Jakże się więc bardzo zmieniła. Bawiła się Dorą jak cackiem. Chciałem prosić Dorę, by wyszła i pozwoliła mi przedstawić sobie Treadlesa, lecz uciekła na tę propozycję, zamykając się na klucz w swoim pokoju. Gdyśmy wyszli, Treadles powiedział: wszystko jest jak najlepiej. Jakież to miłe staruszki. Nie zdziwi mnie wcale, jeśli się na kilka lat przede mną ożenisz. Czy twoja Zofia jest muzykalna? Spytałem. O tyle, o ile potrzeba, by dawać siostrzyczkom lekcje muzyki, odrzekł. Czy śpiewa? Czasem piosenki, wiersz dla rozweselenia rodzeństwa. Wcale nie uczenie. A grywa na gitarze? O, nie. Maluje? Wcale nie. Z dumą obiecałem przyjacielowi memu, że posłyszy Dorę grającą na gitarze, śpiewającą, że mu pokaże malowane przez nią kwiaty. Odpowiedział, że mu to sprawi prawdziwą przyjemność. I tak wracaliśmy do domu pod rękę w wybornych humorach. Mówił mi o swej Zofii, jak zawsze z ufnością, przywiązaniem. Nie porównywałem jej nawet w myśli z Dorą, przyznając jednak w głębi serca, że dla Treadlesa poczciwa ta zacna dziewczyna będzie stosowną żoną. Naturalnie ciotka dowiedziała się natychmiast o pomyślnym obrocie całej sprawy. Ucieszona mym szczęściem, obiecała złożyć wkrótce wizytę ciotkom Dory. Lecz wieczorem, kiedym pisał do Agnieszki, chodziła wzdłuż i wszerz po pokoju tak długo, że mi się zdawało, iż noc całą tak przechodzi. List mój do Agnieszki był długi i wylewny. Opowiadałem jej, jak pomyślnym skutkiem uwieńczone zostały jej rady. Odpisała mi odwrotną pocztą. List był serdeczny, pełen najlepszych nadziei, wesół. Odtąd taką ją widziałem. Czasu mi brakło literalnie, do Petnej kawał był drogi, a chodziłem tak często, jak mogłem. Proponowane wieczorne herbaty okazały się niepraktyczne i zmuszony byłem prosić pannę Lawinię o pozwolenie spędzania w ich domu sobotnich popołudni. Jak uczeń wyglądałem końca tygodnia. Z przyjemnością też zauważyłem, że ciotka moja, serdeczniej jakoś, niżeli mi się spodziewał, zaprzyjaźniła się z ciotkami Dory. Panie te pośpieszyły do niej z rewizytą i odtąd widywały się regularnie co 3-4 tygodnie. Widziałem wprawdzie, że ciotka moja gorszyła ciotki Dory niezbyt ścisłym przestrzeganiem form towarzyskich, za wczesnymi lub za późnymi odwiedzinami, noszeniem czepków i kapeluszy raczej wedle swych upodobań niż mody i tym podobnym pomijaniem konwenansów. Przywykły jednak do niej z czasem. Pełne pobłażania dla tego, co nazywały brakiem kobiecości. Co do mej ciotki, chociaż raziły ją zapewne ptasie ruchy i ptasie wyobrażenia ciotek Dory, nadto mnie kochała, aby drobnostkom podobnym większą przypisywać wagę. Wszystko się tedy składało na trwałość ogólnej harmonii. Zakłócał ją tylko Jeep. Za każdym przyjściem mej ciotki wyszczerzał zęby, właził pod krzesło i nie tylko warczał ustawicznie, lecz wył od czasu do czasu, nie mogąc przezwyciężyć swej antypatii. Wszelkich próbowano sposobów, klapsów, gruźb, pieszczot. Przewożono go nawet na Buckingham Street, gdzie zresztą pogryzł się z kotami i ogólnego napędził strachu. Nic nie pomogło. Uspokajał się czasem na parę minut. Kładł się na brzuszku, wyciągał pyszczek na łapkach i wył z cicha, a tak żałośnie, że nie pozostawało nic, jeno związać go i posadzić, jak to było zwyczajem Dory, na pokutę do kominka. Za każdym razem, gdy anonsowano ciotkę, Dora zakręcała mu główkę i pyszczek ręcznikiem i sadzała go tam jak więźnia. W tym pomyślnym stanie rzeczy jedno mnie niepokoiło. A mianowicie, że się Dora zdawała lubować w roli cacka i klejnocika. Ciotka, z którą się zaprzyjaźniła, nazywała ją kwiatkiem. Panna Lawinia zajęta tylko była trefieniem jej włosów, ubieraniem jej jak lalkę. Za panną Lawinią szła krok w krok panna Klarysa i, dziwne, lecz wszyscy traktowali Dorę trochę tak, jak ona swego Jeepa. Zdecydowałem się wspomnieć jej o tym i pewnego dnia na przechadzce. Panna Lawinia łaskawie dozwolić nam raczyła przechadzać się razem. Wspomniałem, prosząc, by zmieniła swój tryb życia. Widzisz, najdroższa, mówiłem, nie jesteś już dzieckiem. Niedobry, odrzekła, strojąc zagniewane minki. Ciągle się gniewasz. Gniewam? Niedobry? Wszyscy mnie lubią i dobrze mi z tym. Najpewniej wszyscy cię kochają. Czyż gorzej być jednak było, jeśli by cię traktowali mniej po dziecinnemu? Spojrzała na mnie z wyrzutem i prześlicznie zaczęła szlochać. Jeśli mi się nie podoba, to po cóż się starałem o nią? Jeśli jej znieść nie mogę, to po cóż jestem przy niej? Czemu nie odejdę sobie na zawsze? No cóż miałem robić? Jeno pocałunkami spijać drżące na jej jedwabnych rzęsach łzy. Jestem tak przywiązana do ciebie. Daddy mówiła, a tyś taki okrutny. Okrutny? Ja dla ciebie, droga ty moja? Nie przyczepiaj się więc ciągle. Nie gderaj, a zobaczysz, jaka będę milutka. Mówiła, stulając usteczka jak pączek róży. Zachwycony byłem. Prosiła mnie o kucharską książkę i o to, abym ją uczył prowadzić rachunki. Przy następnych odwiedzinach przyniosłem jej ślicznie oprawiony zbiór kucharskich przepisów, pokazałem jej wzorowe rachunki mej ciotki, podarowałem śliczne pudełko z ołówkami i masę kratkowanych zeszytów. Cóż, kucharskie przepisy nabawiły ją bólu głowy, a liczby do łez prowadziły. Nie chciałeś się, jak mówiła, za nic zgadzać. Zeszyty pokryte zostały niezapominajkami i przeróżnymi, mniej lub więcej wiernymi podobiznami moimi i Jeepa. Próbowałem ustnych wykładów w czasie sobotnich przechadzek. Mijając na przykład sklep rzeźnika, mówiłem: wyobraź sobie, najdroższa, żeśmy się już pobrali. Potrzebujesz kupić na obiad baraniny. Jaką byś wybrała? Najdroższa moja opuszczała główkę i wydymała usteczka. Wolała całować mnie, niż o tym mówić. Jaką byś wybrała? Powtarzam, zbrojąc się w stoicyzm. Pomyślała i po chwilce zawołała z triumfem: te naturalnie, którą by mi rzeźnik wskazał. To jego rzecz. O, ty niedobry. I tak, gdy ją raz pytałem, spoglądając na przepisy, jakby mi zrobiła dobrą, duszoną polędwicę, odrzekła, że kazałaby zrobić kucharce. I położyła swe prześliczne rączęta na mym ramieniu. Ostatecznie książka służyła głównie do zastawiania Jeepa w kącie. Lecz Dora tak bywała zajęta tą czynnością, tak wdzięcznie przy tym trzymała ołówek w ząbkach lub groziła nim faworytowi, że ostatecznie musiałem być zadowolony. Za to gitara, malowanie kwiatów i piosenki o nieustających nigdy tonach tra-la-la, tra-la-la szły w najlepsze. I wówczas nic nie stawało pomiędzy nami. Czasami brała mnie ochota zwrócić uwagę pannie Lavinii, czy nie zanadto psuje i rozpieszcza cacko Dorę. Czasami sam siebie chwytałem na gorącym uczynku, że ulegam ogólnemu nastrojowi, ale nie zawsze.